Chwała Bogu. Doznajemy, że żyjemy jeszcze na tej ziemi i że ta ziemia nie jest zbyt przyjazna dla Kościoła i różne doświadczenia tutaj Kościół przeżywał i przeżywać będzie aż po kres, aż po spotkanie z Panem. Chciałbym mówić dzisiaj o nadziei zmartwychwstania, która pocieszała i pociesza poprzez wszystkie pokolenia Boży lud. Dla nas jest to wspaniałe, że Jezus zmartwychwstał i dla nas też jest otwarta nadzieja zmartwychwstania, spotkania się z wszystkimi Bożymi ludźmi poprzez wszystkie pokolenia, biorąc od Adama i Ewy, aż do ostatniego człowieka, który będzie na tej ziemi, który się urodzi. Poprzez te wszystkie pokolenia spośród ludzi zawsze byli powoływani ludzie do tego, żeby mieć społeczność z Bogiem, żeby do Niego należeć i żeby w ich sercu pojawiła się nadzieja zmartwychwstania. Już ten Boży człowiek, który żył dawno, dawno temu, mówił: lecz ja wiem, że mój Pan jako ostatni nad grobem moim stanie i moje własne oczy będą oglądać mojego Zbawiciela, mojego Odkupiciela. A więc poprzez wszystkie pokolenia oni wiedzieli, że kiedy umrą, to nie jest to koniec, że nadejdzie dzień, kiedy wróci Pan. I dla mnie, dla Ciebie to też jest pocieszeniem, że choćbyśmy umarli, jeszcze nie wróci Pan, to jednakże nikt nas nie wyprzedzi w drodze do Pana. Nikt nie będzie tam szybciej przed nami, że wszyscy w jednym czasie, cały Boży lud w jednym czasie, o jednej chwili, jednej sekundy, w jednym mgnieniu oka powstanie, aby wyjść naprzeciw umiłowanego Zbawiciela. I to jest dla mnie i dla Ciebie czymś bardzo cennym i bardzo ważnym, że kiedy umiera dziecko Boże, zasypia, inaczej mówiąc, dziecko Boże, to my wiemy, że to nie jest rozstanie na zawsze, że to jest tylko zakończenie biegu tego ziemskiego doświadczenia, ale jeszcze przyjdzie niebiańskie doświadczenie, w którym zawsze będziemy razem. I to jest coś pięknego, zawsze razem, nie tylko na ziemi, ale też i w niebie. Zawsze razem bez końca w Chrystusie. To jest piękne dla mnie i dla Ciebie działanie Boga, że jak umieścił nas w Chrystusie, to na tą ziemską wędrówkę, jak i na tą niebiańską. I apostoł Paweł, pisząc w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdziale 13 wiersza, pisze takie słowa: a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, to jest piękne, że nie wyprzedzą, żeby zobaczyć Jezusa przed tymi, którzy umarli. Że żywi będą, którzy żyją w tym czasie, wierzący, będą mieli o to trochę szybciej zobaczą Jezusa. Nie, to będzie w tym samym momencie, kiedy oni zaczną widzieć, w tym samym momencie wstaną z martwych wszyscy wierzący, którzy należeli, i dokładnie, idealnie w tym samym czasie wszyscy zobaczą przyjście. Nikt nikogo nie wyprzedzi. Gdy sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Z Księgi Izajasza wcześniejszych słowach czytałem to, ale przeczytam to także i teraz. 26 rozdział 19 wiersz. Ożyją Twoi umarli, Twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać Ci, którzy leżą w prochu, gdyż Twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych. Piękny to będzie widok. Groby się pootwiera, wszystko się pootwiera przed tymi, którzy należeli do Pana. Wszystkie inne groby będą dalej zamknięte. Na przyjście Chrystusa otworzą się tylko te, gdzie był ktoś, kto należał do Boga. W 1 Koryntian 15 rozdziale od 19 do 26 wiersza czytamy: jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, Jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez śmierć, przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg będzie zniszczona będzie śmierć. Więc widzimy, że to było zawsze pokrzepieniem dla tych, którzy czekali, którzy przygotowywali się na spotkanie z Panem, że to nie jest tak, wiesz, ty się przygotowujesz, ale w sumie nie wiesz, czy przyjdzie ten, na którego spotkanie się przygotowujesz. My wiemy i dzisiaj tak samo wiemy, że te dzisiejsze przygotowania mają sens, bo wróci ten, z powodu którego się przygotowujemy. Z powodu Niego dzisiaj porzucamy ziemsko, z powodu Niego bardziej chcemy sięgnąć w te duchowe wartości niż w te ziemskie wartości. Z powodu Niego bardziej cieszymy się tym, co niewidzialne, niż tym, co widzialne. Bo wiemy, że wróci, że to ma prawdziwy sens. 1 Koryntian 15, rozdział od 51 do 58 wiersza czytamy takie słowa. Oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeobleć się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeobleć się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeobleczy się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeobleczy się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie, gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje, gdzież jest o śmierci żądło Twoje. A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak bracia moi, mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. I widzicie, my teraz mamy taką wspaniałą świadomość od Boga. To ciało chciałoby grzeszyć, to ciało szuka grzechu, to ciało potrzebuje grzechu, to ciało lubuje się w grzechach, to ciało ma swoje pożądliwości ciała, ma pychę, ma złe pragnienia. Ale jakie szczęście, że to wszystko zostało zniszczone przez krzyż. Rozumiesz to? Człowiek, który niesie krzyż, jest wolny od pożądliwości ciała. Ci, którzy nie mają krzyża, dzisiaj cały czas muszą dogadzać swemu ciału. Muszą chodzić koło swojego ciała. Muszą zaspokajać pożądliwość swojego ciała. Cokolwiek to jest, pycha bycia lepszym od innych, pycha, żeby inni mnie widzieli w lepszym świecie, cokolwiek, jakikolwiek to jest grzech, to jest wynik, że człowiek nie ma krzyża na sobie. Bez krzyża nie ma jak zniszczyć naszej cielesności. Nie ma jak. Ona będzie, nawet chrześcijańska, ale będzie. Wielu chrześcijan chodzi nadal w sile ciała, a nie w sile krzyża. I cały czas potrzebują, by to ciało dostało tą swoją porcję chwały. Ich własny wygląd, ich własny widok, ich własne pokazanie siebie musi być takie, żeby inni mnie zobaczyli. To jest właśnie ten grzech. No, wielu chrześcijan może to nazywać, bo jak się im bardziej pokaże, to oni wtedy będą bardziej poruszeni przez to, kim ja jestem. Tak działa grzech. Bardziej czy mniej, tak działa grzech. A więc on zawsze pcha człowieka do tego, żeby coś zademonstrować. Może to być w modlitwie, może to być w mówieniu, opowiadaniu o czymś. Rozumiecie, kiedy spoczywa na nas krzyż, masz taką świętą swobodę, aby czynić to, co chce Bóg i jesteś wolnym człowiekiem. Nie dlatego, że trzymasz gdzieś to, nie wiem, tam w torbie, tylko krzyż niszczy cielesność. To jest ta moc od Boga dana nam. Chrystus umarł na krzyżu po to, żebyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Ja nie muszę zwalczać swoich pożądliwości. Krzyż zwalcza moje pożądliwości. To nie ja zwalczam swoje pożądliwości, ani ty nie zwalczysz swoich pożądliwości. Krzyż niszczy je totalnie, bo na krzyżu diabeł przegrał. I człowiek bez krzyża zawsze będzie szukać własnej chwały. Jest niemożliwe, żeby nie szukał, bo to siedzi w tym ciele. Jakimkolwiek. Pycha życia nie jest tylko w tych najbardziej pięknych, najbardziej zbudowanych czy postawnych. Pycha życia jest nawet w ludziach, którzy wyglądają bardzo nieprzyjemnie. Pycha się umiejscawia w ciele bez względu, jak to ciało wygląda. Nie, że można by było pomyśleć, że ci, którzy wyglądem wyglądają źle, to na pewno nie mają pychy, bo ich ciało ich zabezpiecza przed tym. Wcale nie. Nic nie zabezpiecza. Jedynie krzyż jest w stanie niszczyć naszą cielesność i dobrze jest codziennie wyprzeć się siebie i wziąć swój krzyż. Wtedy ma spokój. Nie szukasz chwały. Bez krzyża jest niemożliwe. Wszędzie człowiek się wepcha, żeby znaleźć coś dla siebie. Niemożliwe. Biblia tak mówi, że świni przed błotem nie zatrzymasz. To dla niej jest rarytas, ale weź przed nią postaw pałac, ona na niego uwagę nie zwróci. Co jej pałac, skoro błoto jest dla niej pałacem? Tak samo jest z cielesnością. Może widzieć pałac chwały, obecności Chrystusa i tak się wepcha w swoje błoto. A więc jak bardzo ważnym jest to, żeby pamiętać o tym, po to przyszedł Chrystus, żeby zniszczyć naszą cielesność, żeby dać nam swobody, wolność życia w nowym królestwie, królestwie Jezusa Chrystusa. Kto to zrozumiał, ten się wyrwał z ciemności i należy do Pana, jest wolnym, wolno, swobodnym człowiekiem. Może czekać na powrót Chrystusa, bo Chrystus przygotował do tego spotkania. 20 rozdział Księgi Objawienia, od 4 do 6 wiersza. I chciałem wam powiedzieć, że żadne kazania nie zatrzymają cielesności. Ci ludzie mogą słuchać miliony kazań. Mogą słuchać Biblię cały czas. I cały czas będą parli ze swoją pożądliwością, żeby zademonstrować swoje ja. Bo tylko krzyż niszczy nasze ja. Nic innego nie zniszczy. Faryzeusze byli naprawdę fenomenami w spotkaniach, w czytaniach, w innych rzeczach, w przedłużeniach, frędzli modlitewnych. Modlili się wszędzie, nad porogach, żeby kto widział? Żeby inni ich widzieli. No, na Bogu im przecież tak bardzo nie zależało, bo oni szukali własnej chwały. Ta cielesność zawsze szuka własnej chwały. A więc, żeby ludzie ich widzieli, to było potrzebne. Ale kiedy człowiek już ma krzyż, to jego nie interesuje już to po prostu. Interesuje go, żyje już nie dla siebie, ale dla Pana. I to jest przyjemność, wolność. Wolność, piękna rzecz, wolność. Być wolnym człowiekiem. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Szczęśliwi ludzie, którzy wytrwali czekając na Pana, nie szukając własnej chwały, własnych zaspokojeń. Oni znaleźli już wszystko w Chrystusie. Znaleźli odpocznienie od swego ja. Znaleźli odpocznienie od swoich poszukiwań, od swoich marzeń, od swoich mrzonek. Odpoczęli już od swoich dzieł, tak? To robi krzyż. Odpoczywamy. Umarły odpoczywa? Odpoczywa. Tak samo my umarli w Chrystusie, odpoczywamy od tego wszystkiego. Chwała Bogu, to jest piękne. Nareszcie być wolnym człowiekiem. Wolnym od swojego złego dzieciństwa, gdzie człowiek potrzebował te walki między dziećmi o prymaty, o inne rzeczy, jakże często przenoszone później do życia dorosłych powodują właśnie wynik tego, że człowiek czyta o zwycięstwie na krzyżu, ale mija to zwycięstwo i dalej czyni po swojemu. Po to Jezus przyszedł, jak mówiliśmy, żebyśmy wszyscy umarli. Po to jest dla mnie i dla Ciebie zbawienne. I po to, żebyśmy powstali z martwych, aby żyć dla Jego chwały. Aby znajdować Jego chwałę, Jego zadowolenie, szczęście. Wtedy odpoczywasz. Piękne. W Księdze Malachiasza w 3 rozdziale od 13 wiersza czytamy: zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan, a wy mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko Tobie. Mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów. My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec, wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten dzień, ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, także im nie pozostawię ani korzenia, ani gałązki, ale dla was, którzy boicie się Pan, mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. Piękna Boża obietnica dana Tobie i mnie, abyśmy mogli się cieszyć, abyśmy mogli się radować, że nadejdzie ten dzień, kiedy Pan powie, tak, widziałem Ciebie, widziałem, że nawet czasami może myślałeś, czy myślałaś w ten sposób, że tym bezbożnym jest jakoś lepiej się żyje. Mienią się wierzącymi, a żyją sobie tak, jak uważają i tak jakoś, a mi stale coś pod górkę i pod górkę. Stale jakieś doświadczenia, jakieś przeciwności. No właśnie dlatego, że należąc do Boga, Bóg nas ćwiczy, uczy, wychowuje, pomaga nam. Przejdziemy jeszcze, czytając Biblię, przez słowo, które mówi o znakach poprzedzających przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Patrząc na to, po prostu jesteśmy w pozycji gotowy. Gotowe jest moje serce, gotowy jestem, o Boże, abyś mógł mnie wziąć, kiedy tylko zechcesz. Nie myślę sobie czekać na zobaczę te znaki, bo wtedy wiadomo, że nie miłując prawdy wpadnę w obłęd. Jak już znaki będą widoczne, to ja już nie będę wierzył w to, co jest napisane w Biblii, tylko będę wierzył diabłu, bo tak powiedziane jest, że wtedy Bóg ześle obłęd i wtedy będę wierzył kłamstwu. Ja dzisiaj chcę wierzyć i dzisiaj chcę być gotowy, bo ja chcę być uchroniony przez Ciebie przed tym, co nadejdzie. A więc kiedy będę widział te znaki, to będę je widział jako człowiek, który należy do Ciebie, jako zbawiony w Tobie, zbawiona w Tobie. Mateusza 24, rozdział 3 do 14 wiersza. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne, baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko albo na naród i królestwo przeciwko albo na królestwo i będzie głód. W porównaniu, myślę, że Jezus pokazuje, powstanie coś takiego jak wieża Babel. Oni się poskładają, w sztuczny sposób się poskładają. I będzie głód, a miejscami trzęsienia. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. W tym momencie jest to składnia, bo jeśli oni się złączą, wtedy jednomyślnie będą nienawidzieć chrześcijan, ale jeśli oni między sobą by się bili, to w sumie my byśmy sobie uniknęli wszystkiego, bo oni by nas chyba nie zobaczyli nawet w tych swoich bitwach. Ale oni się złączą i wtedy dopiero będą jednomyślnie nienawidzieć dzieci Boże. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. Co nie dzieje się. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Nigdy jeszcze tak nie było, jak jest dzisiaj. Nigdy jeszcze nie było, żeby Ewangelia mogła być słyszana na całej ziemi. Wszędzie człowiek może posłuchać. To jest dziwne. Oni nawet byli w stanie robić, że na balonach jakieś nadajniki nad terenami, gdzie prawie ludzi nie ma, żeby tam też internet docierał, żeby objąć całą ziemię. Oni myślą o swoim, a Pan Bóg powiedział już. Ewangelia rozejdzie się po całej ziemi. W każdym miejscu i kiedy patrzę, skąd ludzie wchodzą, żeby słuchać na Janie, to można powiedzieć, że ogarnia to świat. Jakieś miejsca czasami nawet nieznane z nazwy, ale też i miejsca znane z nazwy. Nawet te miejsca, gdzie dzisiaj jest największy terror, tam stamtąd też ludzie wchodzą, żeby posłuchać. A więc w tych miejscach, gdzie grozi za to, że można stracić życie, ludzie gotowi są słuchać, gotowi są dalej kosztować ze Słowa Bożego. I od 23 wiersza też Mateusza, gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przypowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie, gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnie aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy, a zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. I gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą i pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa, gdy gałąź jego już mięknie wypuszczaliście, poznajcie, że blisko jest lato, tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. I zwróćcie uwagę, że w czasie, kiedy te wydarzenia będą się działy, chrześcijanie nadal będą na ziemi, bo do tych właśnie jest to słowo skierowane. A wy, gdyby to widzicie, to jest do tych, którzy należą do Chrystusa, którzy czekają na Jego powrót. Są gotowi, aby się z Nim spotkać. Piękne to jest, że nawet gdyby mnie nie było, czy kogoś z was nie było, to będzie tu ktoś, kto będzie chwalił na tej ziemi Boga i nigdy nie zabraknie tutaj. Także Bóg o to zadbał i jakby nawet nie szalał wróg, to i tak oni tu będą i będą chwalić Boga i będą gotowi widzieć, jak to się już przybliża. W 2 Tesaloniczan, 2 rozdział od 1 czytamy, co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. To nie przyjdzie z krycia, więc nie ma opcji, żeby stało się, nikt nie widzi, a stało się. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie? albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego, a ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić, i dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. To jest pomsta od Boga. Nie chcieli miłować prawdy, więc będą miłować kłamstwo. Księga Objawienia, 13 rozdział, od 1 do 8 wiersza. Mamy tu tego sługę diabelskiego, który ujawni się. I widziałem wychodzące z morza zwierzę. Miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i stron swój i wszelką moc. Diabeł chce naśladować Boga. Ojciec przekazał wszystko synowi, a więc diabeł przekazuje antychrystowi także wszystko. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. A cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem i oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc. To jest dla nas widoczny znak, jaki będą towarzyszyć temu. Tak się będzie działo. A także zwierzęciu oddali pokłon, tak? Tak jak Bóg powiedział, pokłon należy się memu synowi, a diabeł mówi, oni będą się kłaniać memu synowi. I pokłonią się ci, którzy nie należą do baranka. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. Więc uznają diabła za Boga, tego syna zatracenia, uznają za Chrystusa, za Zbawiciela przychodzącego na ziemię. I pójdą za Nim, czcząc Go, jako tego, który ich ratuje. Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące i otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami i narodami. Oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. A więc takie rzeczy będą widoczne na ziemi. Ci, którzy będą w tym czasie żyli, nie wiemy, jak powiedzieć, czy szczęściarze, czy specjalna grupa do najbardziej niebezpiecznych zadań na ziemi. W każdym razie ci, których Bóg na ten czas będzie miał tutaj, aby oni żyli w tym czasie, mimo tych wszystkich wydarzeń, jakie będą, oni nadal będą żyli w zwycięstwie Chrystusowym. W Objawieniu 17:15 czytamy i mówi do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy, tłumy, narody i języki, a więc antychryst z tego miejsca też wychodzi. Spośród ludów, tłumów, języków, spośród wszystkich ludów tej ziemi pojawia się antychryst. I Objawienie 13, rozdział od 11 do 18 wiersza. Tu widzimy następne zwierzę, tego fałszywego proroka, który będzie zwodził i prowadził ludzi, żeby oddali pokłon posągowi. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi, podobne do baranich i mówiło jak smok i wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona i czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Chcę wam powiedzieć, mniej więcej będzie to wyglądało bardzo podobnie, jak czynił to Chrystus Jezus. Będą cuda, ludzie będą stawiać zmartwych, będą choroby opuszczone, będą z nałogu wychodzić, z wszystkich różnych rzeczy, będą się działy cuda, oprócz jednego. Nikt z tych ludzi nie będzie wprowadzony w nowonarodzenie. Nikt z tych ludzi nie będzie widział prawdziwego Królestwa Bożego. Nikt z tych ludzi nie będzie widział krzyża, na którym może umrzeć. To będzie zasłonięte. Odsłonięte będzie to, żeby zaczęli czcić diabła. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia. My już to widzieliśmy na ziemi i widzimy to dzisiaj, jak to się dzieje. To już się dzieje dzisiaj dokładnie. Są te cudeńka czynione, ale ci ludzie nadal żyją w grzechach, nadal żyją w bałwochwalstwie, nadal żyją w swoim złym życiem. I zaczynają kogo czcić? Tego, który daje im tą moc. I dano mu tchnąć posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Tu się zaczyna to doświadczenie głębsze tych, którzy w tym czasie żyją na ziemi. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubocy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Ludzie liczą, różne wyliczenia mają. Będą żyli na tej ziemi ci, którzy rozpoznają i będą wiedzieć, kto to jest ten antychryst i oni nie będą mieli żadnego kłopotu, żeby nie dać mu szansy na to, żeby on ich widział kłaniających się przed diabłem. Gotowi są raczej umrzeć niż dać się zaznaczyć jako własność diabła. Musi stać się to za wolą człowieka. To nie może tak, że diabeł zwiąże cię i cię tam zapieczętuje. Tak nie ma. To nie działa. Człowiek musi zgodzić się na to. Musi się temu poddać. Z Księgi Objawienia, 7 rozdział 9 wiersza. Potem widziałem oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc: zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u baranka. Wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci i upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu, mówiąc: amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekł mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy, w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. A więc widzimy, że będą żyli ludzie, którzy wejdą w ten wielki ucisk i będą zwycięzcami w wielkim ucisku. A więc możemy być pewni. Pierwsze to, dlaczego oni są zwycięzcami? Dlatego, że codziennie trwali w Chrystusie, a Chrystus był w nich. Siłą był ich Chrystus, bez względu na to, w jakich doświadczeniach żyli. Kiedy im było żyć łatwiej czy trudniej, nieustannie żyli dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dlatego też, kiedy przyszły te doświadczenia, tak jak Pan Jezus powiedział w Księdze Objawienia, dlatego, że ty zachowałeś słowo moje, nie wyparłeś się mego imienia, ja ci zachowam w godzinie próby, jak przyjdzie na całą ziemię. A więc ci, którzy zachowywali to słowo i trwali w imieniu Jezusa Chrystusa, żyli dzięki Jezusowi Chrystusowi, nie szukali własnej chwały, gdyż dostali od Chrystusa chwałę, która przewyższa tą, którą by znaleźli wśród ludzi. Ludzie, którzy nie widzą chwały Chrystusa, szukają własnej chwały, ale ci, którzy dostali chwałę Chrystusa, już nie szukają, bo nie ma większej. Niech będzie uwielbione święte imię Pana, który przyjdzie. Bądźmy gotowi, trwajmy w Nim, należąc do Niego. Amen.